dla Pani jest ten uniwersytet?
Dla mnie to jest całym moim życiem.
Pani Teresa, słuchaczka.
Bo w tej chwili jestem od 3 lat samotną osobą, gdzie straciłam męża, a zatem ta samotność jest wypełniona poprzez spotkania tutaj z ludźmi, a ci ludzie są przesympatyczni, ponieważ oni nadają i zainteresowania mają bardzo zbliżone do mnie, a zatem jest to nam naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Poza tym aktywność jest w wielu warsztatach wykazywana, to ja też tak sportowo, tanecznie się bardziej udzielam, bo lubię te rzeczy. No i wycieczki, kocham turystykę nad życie, przemiłe wrażenia, spotkania, z którymi się mamy z kim dzielić, to jest bardzo istotne. A przy tym trochę edukacji, bo sobie przypominamy trochę wiadomości, będzie lepiej.
Maria Suchy, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jaki to był rok akademicki, ten 2025-2026?
Był skomplikowany, bo rok się zaczynał bardzo intensywną pracą. Cała jesień to była realizacja projektów, które realizowali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzięki dotacjom pozyskanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół UTW. I to był rok bardzo intensywny. Były to najpierw plenery, potem wystawy poplenerowe. Te wystawy wędrowały po terenie województwa. Były też dostępne tutaj w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego. I to nam zajęło praktycznie cały pierwszy semestr, tak do grudnia prawie ubiegłego już roku. To warto powiedzieć, że stowarzyszenie działa trochę inaczej jak uczelnia. Bo stowarzyszenie rozlicza się w roku obrachunkowym, czyli od stycznia do grudnia, no ale w tym systemie musimy się dostosować do tego, jak pracują i działają nasi słuchacze. No a od nowego roku zaczęła się praca nad przygotowywaniem kolejnych projektów, bo się okazało, że jest mnóstwo ogłoszonych konkursów, w tym był konkurs prezydenta miasta Rzeszowa, konkurs Urzędu Marszałkowskiego i po raz pierwszy wystartowaliśmy też w konkursie, który ogłosiła pani wojewoda podkarpacka. No i podpisaliśmy kolejną umowę na dotację, tym razem ze strony wojewody podkarpackiego. Otwieramy uroczyście projekt związany z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. To jest bardzo duży projekt. Tutaj dostaliśmy 60 tysięcy na realizację tego projektu. W toku już jesteśmy realizacji projektu sfinansowanego przez prezydenta miasta Rzeszowa. No i jak powiedziałam, dzisiaj jeszcze kolejny projekt już na trochę inny obszar działalności. Cieszy nas to bardzo, bo do tej pory regulaminy były tak układane konkursów, że w zasadzie mogli korzystać koledzy, koleżanki, którzy się zajmują działaniami w sekcji artystyczno-kulturalnej. A teraz to się udało jeszcze poszerzyć na zajęcia komputerowe. No i oczekujemy jeszcze rezultatów 4. projektu na kursy językowe. Zobaczymy, trzymamy kciuki, na razie nie mamy żadnych wiadomości, jak to będzie.
Czy wiadomo już, co będą mogli robić seniorzy w trakcie tego projektu Tradycje Podkarpacia inspiracją dla seniorów?
Tak, będzie to kontynuacja ubiegłorocznego projektu, który okazał się być bardzo, powiedziałabym, bogaty i obfity w sukcesy i w te działania, które ogarnęły ponad, jak tak liczyliśmy szacunkowo, to ponad 1000 osób uczestniczyło w różnych odsłonach tego projektu, bo były to nie tylko wyjazdy w teren, ale również potem wystawy, które zgromadziły dużą liczbę odbiorców. Były to też koncerty naszego znanego chóru Cantilena i w tym roku chcemy to kontynuować, czyli dalsze poznawanie tradycji Podkarpacia, z tym, że o ile w ubiegłym roku była to północ regionu i byli to głównie lasowiacy, to w tym roku część zajęć będzie na południu w regionie Krosna, w regionie Bieszczadów, tam, ale też nie zapominamy o historii przemysłu na tych ziemiach, bo o ile w ubiegłym roku część działań była związana z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, ze starym jeszcze browarem w Łańcucie. Tak, w tym roku koledzy zaplanowali historię hut szkła, Bóbrkę też, tak? No, przemysł naftowy to jeden z pierwszych chyba na świecie, więc to wszystko jest w projekcie tegorocznym. O tym zresztą za chwilę szczegółowo.
Podczas zakończenia roku akademickiego 2025-2026 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego można było oglądać piękną wystawę fotografii. Gdzie powstały?
To jest zbiór zdjęć.
Zdzisław Świeca. klub fotograficzny UTW.
Kilku plenerów, które organizujemy w ramach klubu w różnych miejscach na terenie Polski.
To zdjęcie, przed którym teraz stoimy?
No to jest Zagórz za Sanokiem, słynny klasztor karmelitów, jakieś bosych. Trochę ruiny, ale w tej chwili no, lekko zadbane. No i tworzą bardzo malownicze miejsce. Starczy trochę pochodzić, poszukać ciekawego punktu widzenia, no i powstaje taki obrazek.
Czym jest fotografia, czym jest klub fotografii dla seniorów, którzy działają w tym klubie?
Każdy z członków na swój sposób interpretuje to pojęcie, czym dla niego jest ta fotografia. Jest to na pewno hobby, dla wielu jest to pasja, w której się realizują, a poza tym jest pretekst do wspólnego przebywania, do wspólnego działania, do rozwoju, do szkolenia, kształcenia, no i tworzenia po prostu czegoś, co po nas zostanie.
Była również uroczysta inauguracja projektu Tradycje Podkarpacia, inspiracją dla seniorów. W jaki sposób członkowie klubu skorzystają z tego projektu?
Z pewnością wykorzystamy ten projekt dogłębnie, ponieważ zdefiniowane już są miejsca naszej penetracji fotograficznej. No i postaramy się wyeksponować, pokazać nasze dziedzictwo w atrakcyjny sposób i udostępnić go dla innych i zachować dla potomnych.
Projekt wiąże się z pozyskaniem środków finansowych. Jakąś część tych środków otrzyma klub fotografii?
Tak, to część środków będzie dla fotografii, w związku z tym będziemy mieli przez 3 dni możliwość penetracji ciekawych miejsc na Podkarpaciu. Głównie Krosno i okolice, Bóbrka, cała historia związana ze szkłem, ropą naftową, zabytki na przykład, ruiny zamku i tak dalej.
Czy łatwo pracuje się ze seniorami? Czy oni przyjmują uwagi? No, fotografia to jest jednak sztuka, której też trzeba się nauczyć.
Tak, trzeba się uczyć i no dla mnie potwierdzeniem, że jednak chcą i to się udaje, jest czas, który już spędziłem z nimi, a to już 18 lat. W związku z tym, gdyby było coś nie tak, no to nie byłoby klubu. A ten klub jest i dobrze się miewa. Członkowie z dużą pasją podchodzą do tego zajęcia, dużo czasu na to poświęcają. No a poza tym, oprócz tej ambitnych celów twórczych, świetnie się integrujemy.
I to jest też chyba bardzo ważna sprawa.
I to jest taka wartość dodana do tego wszystkiego, którą warto pielęgnować i kultywować.
Bożena Słowik, kierownik i dyrygent chóru Cantilena imienia Alicji Borowiec.
Na początku roku akademickiego kończyliśmy projekt poprzedni, teraz zaczynamy. I tutaj cały czas są wymieniane występy w ramach projektu, których jest w projekcie tylko 10, ale my co najmniej 2 razy tyle występujemy w czasie roku akademickiego w różnych innych miejscach, również w kościołach.
Zapraszają Was?
No, oczywiście, że nas zapraszają. Na przykład w projekcie umieszczamy tylko 3 DPS-y, ale występujemy w 5 na terenie tutaj naszego Podkarpacia. Teraz 6 nam się znowu szykuje, gdzie między innymi jest moja siostra i też bym chciała tam, żeby chór wystąpił. Tych występów jest o wiele więcej, o różnej tematyce, o różny repertuar, więc roboty jest co niemiara.
Chórzyści Cantileny śpiewają z sercem. Jest bardzo duże zaangażowanie w każdy występ. Do którego przykładacie największą wagę?
Tak paradoksalnie można powiedzieć, że najkrótsze nasze występy, bo to jest rzędu 6-7 utworów tylko, gdzie indziej śpiewamy pod 11, 12, 14, to są jednak najkrótsze w DPS-ie, ale z wiadomych względów, ponieważ to są ludzie chorzy. Za długo nie możemy ich męczyć, ale te występy kosztują nas najwięcej takich wrażeń emocjonalnych, dlatego że ci ludzie właśnie, którzy są zamknięci w tych DPS-ach, to jest ich drugi dom. Wiemy, że to jest ich drugi dom i personel dokłada wszelkich starań, żeby oni się czuli tak jak w domu. Ale jednak nie pójdą do teatru, nie pójdą do kina, nie pojadą na wycieczkę. To są ludzie uwięzieni tam. Więc jeżeli, czy przyjeżdżamy my, czy dzieci z przedszkola, czy ze szkoły, bo wiem, że też inne grupy ich odwiedzają, to jest dla nich wielka radość. Nasz pierwszy występ kilka lat temu w DPS-ie wyglądał tak, że pierwszego utworu w ogóle mi chórzyści nie zaśpiewali. bo byli naprzeciw ludzi na wózkach inwalidzkich, naprzeciw ludzi z wielkimi ułomnościami zdrowotnymi, więc po prostu mi się popłakali. Jak oni płakali, to ja też i pierwszy utwór musieliśmy powtarzać, bo nikt nie mógł tego dokończyć po prostu. Teraz już jesteśmy troszeczkę przyzwyczajeni, ale jednak najwięcej emocji kosztują nas właśnie występy w DPS-ach, dlatego że to są ludzie, którzy bardzo tego potrzebują i my o tym wiemy, a poza tym mamy świadomość tego, że za kilka lat, może za kilkanaście, niektórzy z nas mogą być po tej drugiej stronie. To jest dla nas bardzo przejmujące.